Zapraszam do naszych rozmów nocnych i bardzo się cieszę, że te rozmowy będą kontynuacją rozmów niedokończonych z panem redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, którego bardzo serdecznie witam już w nowym dniu.
Ja witam i wszystkich słuchaczy, którzy wcześniej słuchali, i tych, którzy teraz dopiero się pojawili. Zapraszam, cóż mogę powiedzieć, do rozmowy, do swoich opinii i pytań.
Kontynuujemy rozmowy w temacie powstanie styczniowe i odbudowa II Rzeczypospolitej. Wnioski na dziś, przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i za granicą 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przypomnę, że kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady to 011 48 i 56. I już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja odnośnie...
Możemy znać pana imię na początku?
Piotr, moje imię, Piotr.
Bardzo proszę.
Goszczy. Ja chciałbym, żeby pan Ziemkiewicz odniósł się do na przykład ostatniego wystąpienia pana Brauna, który też mówił, reżysera Brauna, tak, żeśmy wiedzieli, Grzegorza, który odniósł się ostatnio właśnie na temat powstań, który mówił, że te nasze powstania zostały jak gdyby wyreżyserowane przez Rusaków, czy przez Niemców, tak? Żeby odwrócić od nich tą, powiedzmy, tą pożogę, żeby od nich, że oni to przerzucili na stronę rosyjską, tak? Że te wszystkie powstania były przeciwko Rosjanom, nie przeciwko rzeczywistym ciemiężycielom, czyli Niemcom na przykład, tylko przeciwko Rosjanom. To jest ciekawa, może jest prawdziwa.
Bardzo dziękuję. A jeszcze jedna jest.
Chciałbym drugą sprawę odnośnie młodego pokolenia, gdzie pan Ziemkiewicz narzeka, że to pokolenie jest jakie jest. No ale ja myślę, że on nie powinien do tego pokolenia mieć pretensji, tylko bardziej do nauczycieli. Tak, bo nauczyciel nakierunkowuje. Także być może ci nauczyciele są nieodpowiedni, tak? A odnośnie dziennikarzy, no to niestety życiorysy tych wszystkich wojewódzkich, tak, powiatowych i innych, no wskazują, że ich pochodzenie niestety jest z tej drugiej strony, tak? Czyli to są potomkowie albo jakichś bonzów partyjnych, albo ewentualnie jakichś, starsi są potomkami jakichś tam, prawda, członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i z tego to wynika. I ich trzeba po prostu piętnować w ten sposób, żeby pokazać, skąd oni się wywodzą, żeby to wszyscy wiedzieli. Tylko wybrańcy, prawda? No największym szkodnikiem jest pewnie pan Michnik, bo on steruje tym wszystkim. Mamy pana Ziemkiewicza, może on przeciwko niemu będzie jakoś występował. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy, pozdrawiamy pana, panie Piotrze, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za pytania, panie Piotrze. Jeśli chodzi o ten apel o piętnowanie dziennikarzy, czy dziennikarzy, nie wiem, czasem coraz mniej to jest stosowne słowo, pracowników agitpropu III Rzeczpospolitej, no to robię co mogę. Z panem Michnikiem to już nawet mam proces, 26 lutego najbliższa rozprawa, na którą zresztą ma się on stawić, bogosąd do tego zobowiązał, więc bardzo jestem ciekaw. Chyba pierwszy raz w życiu się będziemy mieli okazję zetknąć twarzą w twarz i w dodatku będę miał okazję mu zadać parę pytań, także już się cieszę na to spotkanie, mam nadzieję, że dojdzie do skutku. A poważnie mówiąc, ja sobie nie przypominam, żebym tutaj krytykował młode pokolenie, wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że krytykowałem raczej to średnie pokolenie i mówiłem, że w tym młodym jest coraz lepiej wedle moich obserwacji. No ale jeżeli takie wrażenie pan odniósł, no to widocznie jakoś się wyrażałem zbyt ogólnikowo i będę uważał, oczywiście krytykować pokolenie jako takie jest bardzo trudno, no bo przecież możemy mówić o jakichś takich ogólnych prawidłowościach socjologicznych. Ja o tym mówiłem, że no jest taka prawidłowość, że ci ludzie, którzy właśnie teraz są między 40 a 50, jakby najbardziej ulegli takiej wizji świata w której nie ma żadnych wartości, liczy się tylko pragmatyzm i liczy się tylko sukces. Sukces określa brzęcząca gotówka. No, chociaż no oczywiście nie, bo to jak w takim dowcipie Andrzeja Mleczki, gdzie syn do ojca mówi: pamiętaj synu, że pieniądze to nie wszystko. Trzeba jeszcze mieć kosztowności, papiery wartościowe i udziały w spółkach. No, więc nie tylko brzęcząca moneta, ale i te inne materialne przejawy sukcesu. Co do sprawy zasadniczej, ja oczywiście nie jestem historykiem, a jestem entuzjastą historii. Staram się historyków czytać jak najwięcej i rzeczywiście ta teza o tym, iż istniały rozmaite prowokacje przy naszych powstaniach narodowych ośrodków zagranicznych, które uznały, że jest to w ich interesie, nie jest tezą nieopartą na poważnych historycznych przesłankach. Powiedziałbym w ten sposób. I to dotyczy też powstania listopadowego, które wybuchło w takim momencie korzystnym dla Wielkiej Brytanii. I wielu historyków bardzo dawno już dopatrywało się tutaj wpływu, zwłaszcza przez rozmaite tajne stowarzyszenia, masonerię ówczesną i karbonariuszy, jeśli dobrze pamiętam, chociaż to chyba wtedy się tak nie nazywało, już nie chcę jakiegoś kompromitującego błędu strzelić, w każdym razie, że były tutaj jakieś naciski na polskich współbraci, aby powstanie właśnie w tym czasie wywoływać. Niewątpliwie Niemcy zyskały na powstaniu styczniowym i są dokumenty z listy Bismarcka, które wskazują na to, że być może jakaś inspiracja tutaj była. Czy ona miała charakter decydujący, to ja bym wątpił. To jednak był bardzo poważny nastrój, bardzo wzbierające takie napięcie, które być może mogłoby eksplodować kilka lat później, być może by mogło eksplodować kilka lat wcześniej, rzeczywiście eksplodowało w takim momencie. Ja generalnie z Grzegorzem Braunem, no jest coś, co mnie łączy, jest coś, co mnie różni. Różni mnie to, że jednak mniej radykalne wybieram z reguły rozwiązania. On jako artysta bardziej niż komentator lubi wyraziste takie wizje. To dotyczy chyba także jego wizji historii. Łączy mnie to, że obaj jesteśmy pod inspiracją silną myślicieli narodowej demokracji, a narodowa demokracja, no nie da się ukryć, nie ceniła sobie wysoko powstań, zwłaszcza powstania styczniowego. I rzeczywiście narodowa demokracja formułowała tę tezę, że największym dla Polski niebezpieczeństwem nie są Rosjanie, ale są Niemcy. Przy czym przypomnę, że jak to Dmowski argumentował, bo argumentował dość przytomnie. Argumentował to w ten sposób, że Rosjanie nas mogą zabijać, mogą nas prześladować, natomiast nie mogą nas wynarodowić, ponieważ oni nam nie imponują. Ponieważ my mamy wobec Rosjan takie wrodzone poczucie wyższości, że my jesteśmy bardziej Europą. Zresztą sam Dmowski w jednej z przemów w Dumie rzucił rosyjskiej w momencie złości do Rosjan, że my się nigdy nie zrozumiemy, bo my Polacy jesteśmy Europejczykami, a wy jesteście Azjatami. I rzeczywiście takie poczucie wyższości mamy, w związku z czym jak nam Rosjanie nie imponują, to możemy im ulegać wskutek przemocy, ale nie mamy ochoty nimi zostawać. Polak, który się stanie Rosjaninem, nie odczuwa tego jako awans. A z Niemcami jest co innego. Tak, Niemcy nam imponują, w związku z czym Niemcy nas mogą wynaradawiać, ponieważ Polak, jak się stanie Niemcem, to odbiera to jako awans. I to widzimy do dzisiaj, że ta myśl była przytomna, prawda? Nie ma ruchu autonomii białostoczczyzny, które by obiecywało mieszkańcom Białegostoku, że się zruszczą. Natomiast jest ruch autonomii Śląska, który ewidentnie taką stosuje zasadę, że chce Ślązakom powiedzieć, że zrobi z nich Niemców po prostu. No i to jest rzeczywiście takie realne, poważne niebezpieczeństwo. Ale czy to ma związek właśnie z taką tezą, że Prusy specjalnie inspirowały powstanie po to, aby Polaków skierować przeciwko Rosji? To mi się wydaje, że to jest za daleko idące. Prusy inspirowały być może, w każdym razie cieszyły się z wybuchu powstania styczniowego, ponieważ uważały, że ten kilka tam miały geopolitycznych korzyści. Tak, uwikłanie Rosji w wojnę z Polską, również odwrócenie tej polskich dążeń niepodległościowych. Ale tak jak mówiłem w pierwszej części rozmów w telewizji, to jeszcze raz powtórzę, kto słyszał przepraszam, problem ten, przyczyna, dla której polskie powstania wybuchały głównie w zaborze rosyjskim, te największe, była, tą przyczyną była dramatyczna rozbieżność naszych tradycji. Polak nie był w stanie żyć w systemie samodzierżawia. Niemcy jednak nie budowały, czy to dopiero z czasem Prusy budowały taką bardziej bizantyjską cywilizację, ale jednak no, szanującą jakieś pewne elementarne odruchy godności ludzkiej zachodnie. Natomiast Rosjanie wkroczyli do nas z cywilizacją tatarską, prawda, opartą na zasadzie, że każdy jest właścicielem, że każdy jest własnością samodzierżawcy, że można nim wycierać podłogę, można go prać po gębie, nawet jeżeli jest oficerem, prawda, może to robić wyższej rangi oficer. I to było tak naprawdę tą przyczyną, dla której Polacy nie byli w stanie znieść zaboru rosyjskiego. Tutaj nie mogło dojść do żadnego kulturowego pojednania, przynajmniej od momentu, kiedy po zaledwie kilku latach istnienia Królestwa Kongresowego car podjął decyzję, że pogwałci polską konstytucję, odrzuci konstytucję, uzna ją za niebyłą. No, sławna rozmowa, kiedy powiedział swemu bratu, że w kwestii konstytucji ma carte blanche, czyli może robić co chce i nie przejmować się tymi wszystkimi prawami, które Polakom zapisano na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego. No, w tym momencie już było nieuniknione, że prędzej czy później musi dojść do eksplozji.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy mogę się włączyć do audycji?
Już jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz pana Ziemkiewicza.
Witam.
Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem. I chciałbym tutaj bardzo pochwalić pana Ziemkiewicza za trafne spostrzeżenia odnośnie ostatnich lat, dziesięcioleci nawet, polityki w połączeniu z powstaniem styczniowym. Tutaj wkradło się kilka takich nieścisłości, więc ja chciałbym uzupełnić to, że porozumienie pomiędzy Prusami a Rosją było w tłumieniu powstania. Gdy tylko Polacy z Wielkopolski ruszyli na pomoc powstaniu styczniowym, Prusy natychmiast wzmocniły straż celną, żandarmerię i zmobilizowały swoje 60 tysięcy żołnierzy, aby zamknąć granice i w każdej chwili móc wkroczyć do królewca. A od pół roku kanclerzem Prus był Otto von Bismarck, zaciekły wróg Polaków. Do historii przeszły jego słowa, wypowiedziane w 1861 roku. Bijcie w Polaków, by ich ochota do życia odeszła. Osobiście współczuję ich położeniu, ale jeśli pragniemy istnieć, nie pozostanie nam nic innego, jak ich wytępić. Po wybuchu powstania stał się też Bismarck inicjatorem zbliżenia Prus i Rosji, którego efektem była konwencja w Alvers-Lebena z 8 lutego 1963 roku. Obie strony uzgadniały zasady współpracy w tłumieniu powstania, między innymi możliwość swobodnego przekraczania granicy przez wojska w pogoni za powstańcami i wymianę informacji. Kilkadziesiąt lat później z tego ducha wyrósł pakt Ribbentrop-Mołotow, w którego tajnym uzupełniającym protokole znalazły się także podobne sformułowania. Obie strony nie będą tolerowały na swoich terytoriach jakiejkolwiek agitacji polskiej. Będą one tłumione na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej agitacji oraz informować się wzajemnie. I proszę teraz zwrócić uwagę na to, że przeskoczę w czasie, ale tutaj pan Ziemkiewicz trochę myli się, licząc na to, że gdyby postawa rządu polskiego była inna, to Zachód wspomógłby wyjaśnić katastrofę smoleńską. Nic bardziej błędnego. Taki rozwój sytuacji był bardzo na rękę właśnie tutaj zachodnim wpływowym kręgom, żeby ten autentyczny ruch, który był w czasach Solidarności i został później podjęty przez braci Kaczyńskich, umiejętnie stłumić. To zresztą było bardzo widoczne, bo ja przypomnę, że do podpisania traktatu lizbońskiego, o czym wielokrotnie wspominałem w Radiu Maryja, Niemcy nie mogli znieść tych osób, które pojawiły się tam u władzy.
Panie Stanisławie, wydaje mi się, że też już trochę pan nam przybliżył swoich myśli. Pozwólmy się odnieść teraz do tych myśli panu redaktorowi. Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja też wcale nie twierdziłem, że Zachód się palił do tego, żeby nam pomagać po katastrofie smoleńskiej, ale gdyby musiał pomóc, gdyby takie zostały formalnie złożone prośby, a byliśmy w prawie to zrobić, to musiałby się do nich ustosunkować. Zresztą to oczywiście różnie w różnych krajach. No, Amerykanie wręcz dawali do zrozumienia, że są zdziwieni, że się nie zwracamy o posiadane przez nich materiały, prawda, jakimi są zdjęcia satelitarne. To jest zresztą bardzo niejasna sprawa. Potem mówiono, że jednak dostaliśmy jakieś zdjęcia, nie wiadomo gdzie one są. Może koledzy, którzy się tym zajmują, śledczy, dziennikarze, więcej są w stanie wyjaśnić. A do tych uzupełnień historycznych, za które bardzo dziękuję, no, dodałbym dwie rzeczy. Te słowa Bismarcka, bardzo sławne, są w jakiś sensie tożsame z analizą Romana Dmowskiego, który... Poza tym, jak powiedziałem, że bardziej bał się Niemców, dlatego że widział, że oni mają większy potencjał wynaradawiania Polaków, to też trafnie wskazywał na to samo, co Bismarck wskazywał, że państwo pruskie nie może istnieć, kiedy istnieje państwo polskie. My w tym wypadku byliśmy rzeczywiście na wymianę, to znaczy albo jesteśmy my, albo są oni. I Prusacy to doskonale wiedzieli. No i w tej chwili państwa pruskiego, chwali Boga, nie ma. Ono oczywiście znajduje pewne kontynuacje we współczesnych Niemczech, ale to już jest inna sprawa. Wiadomo było, że jeżeli istnieje Polska, to musi się upomnieć prędzej czy później o ujście Wisły, a wtedy Prusy istnieć nie mogą. Natomiast ta sławna analiza Dmowskiego zakładała, że wynikała z faktu, że Rosja jest w stanie istnieć, to może się oczywiście żal jej tracić terytorium na rzecz Polski, ale ona od tego nie zginie, więc może się pogodzić z istnieniem Polski. To wyjaśniam, bo krążą takie mity o jakiejś rzekomej rusofilii narodowej demokracji, a zwłaszcza są ludzie, którzy próbują to połączyć z jakimiś rasowymi, kompletnymi nonsensami o wspólnocie krwi słowiańskiej, no to abstrahując, czy to są nonsensy, czy nie, to na pewno jest to było jak najbardziej obce naszej tradycji narodowo-demokratycznej. Natomiast to jest ciekawa rzecz od Bismarcka. Powiem szczerze, jest coś dla nas jeszcze groźniejszego, tak sobie pomyślałem, jak to mówi w pruskiej tradycji. Bismarck nas oczywiście chciał zniszczyć i wyjaśniając dlaczego i wyjaśniając, że on osobiście to nam może współczuć, ale trudno, jak mamy zagrażać Prusom, to lepiej, żeby nie było Polaków, niż żeby nie było Prus. Natomiast skuteczniejszą metodą od tych prześladowań bismarckowskich okazała się taka metoda, którą zastosowali Prusacy na samym początku, za starego Fryca jeszcze, już po pierwszym rozbiorze Polski i która niestety w pewnym sensie została wznowiona w tej chwili. Ja przypomnę, kiedyś o tym pisałem, ale to nigdy dosyć przypominania, że jeśli istnieje takie pojęcie w polszczyźnie bajońskie sumy, to warto sobie przypomnieć, co to były. Otóż te bajońskie sumy to były sumy, które na mocy pokoju w Tylży winniśmy byli zapłacić cesarzowi Napoleonowi, dlatego że on właśnie w tym pokoju w Tylży wziął na siebie spłatę polskich długów, hurtem polskich długów dla rządu pruskiego. I to były tak ogromne sumy, że weszły do polskiej pamięci, proszę zwrócić uwagę, jak niewiele lat minęło. To był 1807 rok, więc od ostatniego rozbioru Polski minęło raptem 12 lat. I okazało się, że Polacy, polska szlachta, no oczywiście, bo to dotyczy posiadaczy, na tych ziemiach, które zajęły Prusy w pierwszym i drugim i trzecim rozbiorze, już byli tak potwornie zadłużeni dla rządu pruskiego. Dlaczego? Bo wtedy właśnie stary Fryc, Fryderyk Wilhelm, przyjął taką zasadę, czy on osobiście to wymyślił, czy z czyjejś inspiracji, to nie ma znaczenia, żeby nie skąpić Polakom kredytu. ponieważ polska szlachta przywykła żyć na wysokiej stopie. Po tym, jak Gdańsk został zajęty przez Niemców, bardzo gwałtownie dochody szlachty spadały, a Polacy przywykli do rozrzutności, nie chcieli tracić tego poziomu życia i zadłużali się w przeraźliwym tempie, co im umożliwiano. Po prostu żyli ponad stan. No, dawano konsumpcję w głębokim przekonaniu, że potem bez większego trudu się majątki polskie przejmie. I znalazłem w jednej z książek, no teraz nie powiem dokładnie, chodzi o powiat chyba notecki, takie zestawienie, że jeśli w 1780 roku jeszcze, czy 76 bodajże, tam była 98% ziemi było własnością polską, to w roku 1805 już poniżej 60% w tym jednym powiecie. W takim tempie szło wywłaszczanie Polaków właśnie w drodze finansowania ich rozbuchanej konsumpcji i no już nie muszę chyba wyjaśniać, gdzie widzę podobieństwo do sytuacji obecnej. Gdyby nie cesarz Napoleon, gdyby nie ten pokój w Tylży, powstanie Księstwa Warszawskiego, prawdopodobnie polskość na tych ziemiach by zanikła w ciągu kilkunastu lat, po prostu dlatego, że wszyscy ci lekkomyślni, zadłużeni Polacy potraciliby swoją własność i poszli na parobków. No i to jest chyba dla nas najbardziej niebezpieczne, proszę zwrócić uwagę. Dać łatwy kredyt, niech sobie Polacy kupują teleścianki, niech sobie kupują kina domowe, niech sobie korzystają z promocji, a potem w odpowiednim momencie przyjdzie komornik i powie, no cóż, pożyczyliście, trzeba spłacać, nie macie z czego spłacać, no to jazda z tej ziemi. Nie trzeba rugów pruskich. Nic, żaden wóz drzymały nie pomoże. To jest chyba to, co w historii polsko-pruskiej najbardziej niebezpieczne i jest najbardziej groźną lekcją. Przepraszam, że się rozgadałem, ale sprawa wydaje mi się ważna, żeby ją przypomnieć, skoro o naukach z historii dzisiaj rozmawiamy.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewice.
Teraz i zawsze.
Ja ze względu na późną porę i chorobę nie będę się szeroko włączać w dyskusję.
A możemy znać pani imię?
Marta. I chciałam tylko podziękować, że słyszę taką piękną analizę i taką adekwatność słów do rzeczywistości obecnej i tej zaszłej naszej w historii. I chciałam panu redaktorowi zadać tylko pytanie, jeśli teraz mogłabym zacząć w ten sposób, jak jedna pani przed północą, że serce rośnie patrząc na te czasy, chociaż czasy nie są takie łatwe, gdzie echa stanu wojennego jeszcze dudnią niektórym po nocach i niektórych dziobią dosłownie kruki i wrony, że się tak wyrażę. A skoro tak i sytuacja nasza w tym obecnym czasie mi się wydaje, że jest podobna do, po powstaniu styczniowym, to czy hasła pozytywistycznej pracy, organicznej pracy u podstaw nie wydają się panu dzisiaj hasłem takim naszego, hasłem przewodnim naszego dzisiejszego obecnego patriotyzmu? I jakby pan widział w trendzie globalnego pragmatyzmu realizację tych haseł na naszym polskim gruncie? Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję pani Marto, przede wszystkim zdrowia życzę, bo jak pani powiedziała, że coś tutaj szwankuje, to bardzo potrzebne będzie i no cóż mogę powiedzieć, pani dokładnie trafiła w moje przekonania, które głoszę w książce ostatniej jeszcze, chociaż już nie chcę się za bardzo reklamować, następne niebawem, ale w tej książce, która jest w tej chwili na rynku Myśli Nowoczesnego NDK, no właściwie piszę o tym, co pani mówi. Uważam, że rzeczywiście pod tym względem mamy podobną sytuację, że trzeba więcej, że trzeba po prostu wielką część Polaków przywrócić polskości, czy podźwignąć do polskości. Po tej katastrofie, jaką była II wojna światowa, po tej też swoistej katastrofie, pewnym regresie cywilizacyjnym, jaki spowodował PRL. No i po tych 20 latach, gdzie też w inny sposób, powiedzmy, że nie wskutek przemocy, ale ulegania pokusom konsumpcjonizmu, Polacy nie kultywowali, czy nawet można powiedzieć trochę cofnęli się w swoich instynktach wspólnotowych, to rzeczywiście to jest wielkie zadanie i takie właśnie zadanie stoi przed polskim patriotą, żeby polskość przywracać. Jak to robić, to ja osobiście czerpię te wzorce właśnie z tradycji narodowej demokracji, która z tego wyrosła. To ona była pierwszą siłą polityczną, która wskazała na to, że tym, co trzeba zrobić, jest z żywiołu polskiego czynić naród polski. Mam wielki żal do polskiej prawicy, że ona się przez 20 lat żyła w takim błogim przekonaniu, że nic nie trzeba zmieniać, prawda? No, tu zawsze mówię, że myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego, były w tym sensie przełomem, że to była pierwsza praca polskiego lidera politycznego, który wyraźnie mówił o tym, że warunkiem tego, żeby Polacy wybili się na niepodległość, jak to Kościuszko formułował, jest to, że muszą się zmienić. Polacy się muszą zmienić. Polska praca polega na tym, żeby Polaków zmienić, żeby ich uczynić nowocześniejszymi, silniejszymi i przede wszystkim zorganizowanymi. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj jak najbardziej aktualne. Oczywiście czasy się zmieniły w sensie narzędzi komunikacji, więc trzeba stosować inne metody, ale zasada, myślę, taka sama powinna nam przyświecać.
Dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Odtąd z Borów Tucholskich, gmina Śliwice.
Proszę, ja na samym początku, panie Benedykcie, wyłączyć swoje radio, bo już jesteśmy na antenie.
Już ciszam.
No to bardzo o to proszę i bardzo proszę.
Tak. Ja witam serdecznie i ojca, i pana redaktora, i jeżeli mogę, chciałbym się włączyć do audycji. Co prawda dopiero przyjechałem od tych moich bliskich, ale chciałbym, nie wiem jaki jest tytuł audycji, ale tu słyszałem o sprawach historycznych związanych
z powstaniem styczniowym i odbudowie II Rzeczypospolitej. No i bardzo prosimy już właśnie.
Tak, ale ja bym chciał na bieżąco. Ja dlatego podaję nazwisko, bo ja, to jest na temat, przepraszam, chcę się streścić. To jest na temat, bo ja kiedyś dzwoniłem do audycji w telewizji Trwam na temat odbudowy okrętów i po tygodniu miałem wizytę panów pewnych, którzy mi tu próbowali przesłuchiwać w domu, co nie było zgodne z prawem zresztą, ale mniejsza o to. I dlatego podaję nazwisko. Benedykt Otton, Jabłonka, gmina Śliwice. Ja bym chciał się tu włączyć do czasów aktualnych, bo w tej chwili, jeżeli jest taka polityka naszego rządu, który doprowadza do tego, że pod koniec roku według perspektyw tutaj naszych ekonomistów, niezależnych od rządu, będziemy mieli prawie bilion długu publicznego, a Niemcy w tej chwili mają 2,2, bo to jest fakt. To tu mam w najnowszym opracowaniu pana Janusza Szewczyka, ekonomisty Skoku, i to się wszystko sprawdza. To się wiąże też z tym, że nagle pan Donald Tusk, nasz premier zresztą, na którego ja nie głosowałem, na jego ekipę, wymienia rząd nagle. Coś tu się dzieje. A niemiecka lokomotywa nie będzie nas już tu ciągnąć. Niemcy, a zwłaszcza rosnąca w siłę opozycja, jest coraz bardziej sceptyczna, gdy idzie o dalszą pomoc dla chorych członków strefy euro. Więc my nie mamy co liczyć na Niemców, tak jak za czasów Bismarcka. Prawda?
No. Dziękujemy za to pytanie, panie Benedykcie, czy za tą refleksję i czy pan redaktor się jakoś do tego odniesie?
No, trudno się nie zgodzić. To znaczy, te wyliczenia pana Szewczaka znam wyliczenia innych ekonomistów. Jest taki artykuł, to można znaleźć w wyszukiwarce, no bardzo konkretny, i niestety wszystko potwierdza to, co tam napisał pan profesor Krzysztof Rybiński pod takim tytułem, przepraszam dosadnym, Strategia Gołodupców. Jest to artykuł bodajże w dzienniku Gazecie Prawnej publikowany, gdzie pan profesor Rybiński analizował strategię ministra Boniego, ogłoszoną jako dalekosiężna strategia rządu, i w wariancie, że to wszystko jakby w wariancie, który obecna władza uważa za pozytywny. No i to jest rzeczywiście perspektywa taka, że wyjdziemy z ogromnymi długami i bez żadnego majątku, bo to jest tak, że często kraje się zadłużają, ale jak się zadłużają, to jednocześnie coś wytwarzają. Że Niemcy mogą mieć sobie duży dług publiczny, bo ten duży dług publiczny bierze się z inwestycji. I zasada jest taka, że się zwiększa dług, ale to jest przyrasta ilość majątku. Natomiast u nas jest odwrotnie. Jednocześnie zwiększa się dług i jednocześnie jest wyprzedawany majątek. I to jest właśnie strategią pijaka, alkoholika, który wyprzedaje wszystko, co ma, żeby jeszcze przez parę najbliższych dni mieć na wódkę, a co będzie potem, to nie myśli. Także tutaj się trzeba zgodzić z tymi obawami i każdy dzień takiej władzy, takiego myślenia jest dniem strasznym dla Polski. Jest po prostu nieodwracalną szkodą. Znaczy, źle powiedziałem, odwracalną, ale jednak szkodą. Dobrze by było, żeby to trwało jak najkrócej. Niestety nie mamy perspektywy możliwości przyspieszenia wyborów, ale może się to zdarzyć, bo te wyliczenia, o których mówimy, nie uwzględniały jeszcze faktu, że na przykład w tym roku okazało się, i to zostało potwierdzone oficjalnie, że wpływy podatkowe do budżetu państwa były o 20 miliardów mniejsze niż to pan Rostowski oszacował na rok 2012. Więc o tyle deficyt jest większy. To przy skali budżetu, że to jest mniej więcej 360-380 miliardów, to 20 miliardów mniej wpływów podatkowych czyni wyrwę potężną. Pokazuje, że to jest wszystko oparte na te wyliczenia oficjalne na farbie, więc może się to zawalić, tak jak Gierkowski cud gospodarczy, znacznie szybciej niż ktokolwiek się spodziewa.
Bardzo dziękuję. Styczniowe i odbudowa II Rzeczypospolitej. Wnioski na dziś. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Mówi Helena z Teksasu.
Cześć,
panie redaktorze, proszę ojca. Ja to wszystko znam, przede wszystkim mam już 82 lata. Ja to wszystko znam z książek pani Marii Rodziewiczówny. Wtedy szlachta się zadłużała z własnej nieprzymuszonej woli. Ale w tej chwili my się nie zadłużamy. Nas zadłuża obecny rząd. Nas wyprzedaje obecny rząd. I co zrobić, żeby ten rząd, zanim sprzeda nas doszczętnie do następnych wyborów, żeby on wcześniej ustąpił. Przecież w tej chwili to jest straszna tragedia. Straszna tragedia. Jak rozmawiam z synem, bo mam syna i synową, są obydwoje lekarzami. Syn często rozmawia z pacjentami. Są pacjenci, nie zdają sobie zupełnie z niczego sprawy. Zupełnie z niczego. Niektórzy może tak, ale większość nie. Jak rozmawiałam przed wyborami, bo często jestem w Polsce ze znajomymi, więc niektórzy mówili, że będą głosować na PiS, ale reszta na PO. A inni mówili, że w ogóle nie pójdą do wyborów. I co zrobić, żeby ludzi uświadomić, żeby ludzie myśleli, żeby zaczęli rozumnie myśleć i żeby wszyscy, nie jak rolnicy sami, czy kolejarze, czy inni, ale wszyscy Polacy, żeby poszli nie do wyborów, tylko powiedzmy jak w tej chwili PiS chce zmiany rządu, to razem z PiS-em powinno pójść pół Polski pod Sejm. To wtedy by coś to dało, ale tak to chyba nic nie da. Chodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Heleno, pozdrawiamy serdecznie. Pan redaktor Rzechu Ziemkiewicz.
Dziękuję bardzo. No, niestety ja nie mam takiej prostej odpowiedzi, że można coś zrobić prostego, szybkiego, stryknąć palcami magiczną różdżką i tę zmianę nastrojów osiągnąć, czy zmianę nastawienia Polaków, bo ona jest skutkiem nałożenia się różnych rzeczy i oczywiście pewnych jakichś konkretnych błędów, których o tyle tylko warto mówić, one już zostały popełnione, ale żeby sobie zdać sprawę, na czym one polegały, żeby ich nie popełnić w przyszłości. Myślę o takich no, błędach politycznych, które prawica w Polsce popełniała i popełnia. No też niestety nie mogę się z panią zgodzić w tym, że w tym zadłużaniu nie mają udziału sami Polacy. Tak nie przypadkiem przywoływałem ten dramat zadłużania się w wieku XIX, a mówiłem na przykładzie polskim, a na przykład najpopularniejsza powieść wieku XIX do czasów Sienkiewicza to była chyba taka powieść Józefa Korzeniowskiego, nie Józefa Konrada, tylko innego Józefa Korzeniowskiego, bardzo wówczas wziętego gdzieś na śmierć zapomnianego pisarza, miał taką komediową powieść Kolokacja, właśnie opowiadała o tym zadłużaniu się z kolei z polskich szlachciców na ziemiach rosyjskich, na Wołyniu. Kolokacja to taka była egzekucja komornicza w języku ówczesnego prawa, więc widać, że ten problem istniał. Ja to nie przypadkiem przywołuję, bo oprócz tego, o czym pan Benedykt mówił, czyli oprócz zadłużenia publicznego, to my mamy też gigantyczne zadłużenie prywatne. To jest praktycznie drugie tyle. To jest w tej chwili wedle różnych danych około 800 miliardów złotych, które Polacy mają wziętych prywatnie kredytów. Niestety głównie kredytów konsumpcyjnych. W tym zadłużenie przedsiębiorstw na rozwój firm jest znikome, bo przedsiębiorcy się w Polsce nauczyli, że kredytować to się należy po znajomych, po rodzinie, a broń Boże nie kredytem bankowym, bo to grozi wyleceniem w powietrze jak na bombie. Natomiast zadłużają się Polacy właśnie na kredyty konsumpcyjne, więc obawiam się, że również niestety część tajemnicy sukcesu wyborczego Platformy Obywatelskiej to jest właśnie obiecanie Polakom i zrealizowanie tej obietnicy beztroskiego zadłużania się i podnoszenia sobie swojego poziomu życia na kredyt, bezmyślnie po prostu, bez myślenia o konsekwencjach. Przywoływałem, nie wiem czy dzisiaj przywołuję takie badanie Eurostatu, które wskazuje, że pod względem zamożności społeczeństwa myśmy w ubiegłym roku spadli z 5 od końca na 4 od końca miejsce w Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, kto nas wyprzedził? Litwa. Każdy, kto pojedzie na Litwę, zobaczy, że przecież tam się żyje dużo biedniej niż w Polsce. Owszem, ale zamożność, a poziom życia to są dwie różne rzeczy, tak? Bo ktoś może żyć biednie, a jego majątek rośnie, a kto inny może żyć bezmyślnie na kredyt, właśnie zapożyczać się, wydawać pieniądze i na prawo i lewo kupować sobie drogie rzeczy i się nimi cieszyć. I jego majątek maleje. I ten proces w tej chwili w Polsce zachodzi. No i niestety obawiam się, że to nie jest taki problem, że władza nas zadłuża. Ona nas też zadłuża, ale to ona niestety idzie za tym ponieważ kierują się ci ludzie, śmiem twierdzić, wyłącznie własnymi korzyściami, w związku z czym idą za takimi populistycznymi oczekiwaniami ludzi, którzy nie myślą kompletnie o przyszłości, którzy chcą po prostu więcej kupować, więcej sprzedawać, więcej zużywać. No to się musi skończyć przyjściem komornika i w tym momencie prawdopodobnie zaświta coś w rozumach licznych, a póki nie zaświta, no to na pani pytanie, co można robić, to no każdy musi niestety na taki, jak ma możliwości, w mniejszym czy większym gronie uświadamiać to, ludziom spokojnie, odwoływać się do ich zdrowego rozsądku, do tej świadomości, którą jednak każdy ma, że co się pożyczy, to kiedyś trzeba będzie oddać. W nieskończoność to trwać nie będzie. A jak się na przykład napożycza i straci pracę, a bezrobocie już przekroczyło 14%, to wtedy się nagle okazuje, że oddać nie będzie trzeba, nie będzie z czego. I trzeba oddać nie tylko to, co się na kredyt kupiło, ale jeszcze i odsetki.
A czy nie jest też tak, że jest to umożliwiane, to właśnie to takie pożyczanie albo
no właśnie,
z różnych stron?
Właśnie,
jednoznacznie powiedzieć to też chyba nie można.
Proszę ojca, zawsze mamy takie pytanie, sobie trzeba zadawać, często sobie zadajemy takie pytanie, głupota czy sabotaż? Tak? Czy pewne rzeczy się dzieją po prostu ze zwykłej głupoty, czy gdzieś tam istnieje jakiś plan taki, no tak jak w wypadku tych pruskich długów, o których mówiłem, gdzie świadomie, życzliwym okiem patrzono na to, że proszę bardzo, Polacy lubią balować, lubią żyć na wystawnie, żyć ponad stan. Świetnie, dawajmy im kredyty, umożliwijmy im to. Za parę lat przyjdziemy, zabierzemy im majątki, bo po prostu będą nam się należały. Więc trudno mi powiedzieć, czy istnieje taki plan, czy wystarczy to, że po prostu banki wiedzą, że nie stracą na tych kredytach. Przecież jest taka rzecz, no prosta, prosty test, który każdy może wykonać w dowolnym polskim miasteczku. Ja dużo jeżdżę po Polsce i zawsze zwracam na to uwagę. Ile jest banków przy głównej ulicy? Ile ich przybyło w ostatnich 5-6 latach? Tam, gdzie był sklep, gdzie było coś pożytecznego, jest w tej chwili bank, 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 no i ewentualnie akcesoria do telefonów komórkowych. No z czego te wszystkie banki żyją? Przecież te banki nie rozdają pieniędzy, przecież te pożyczki, one nie pożyczają po to, żeby podnieść nasz poziom życiowy, one pożyczają po to, żeby sobie to odbić z procentem. I one wszystkie żyją właśnie z tego jakiegoś takiego owczego pędu, który rzeczywiście wśród Polaków zapanował, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, że pojawiły te fundusze unijne, które nieco podniosły poziom życia, gdzie się jeszcze zderzyło się to z takimi czasami łatwego pieniądza, więc ogromne kredyty wzięte przez państwo, też wpompowane w gospodarkę i to tak podniosło optymizm, przekonanie Polaków, że można się zapożyczać ile wlezie, nigdy tego nie trzeba, czy zawsze będzie z czego to oddawać. No, obawiam się, że przebudzenie z tego snu radosnego konsumowania będzie smutne. Zresztą dane bankowe pokazują, że dla jakichś 2 milionów to już ten smutny moment przebudzenia nadszedł. Że się okazuje, że tych rat nie ma z czego spłacać, bo na przykład straciło się pracę, a to już taka pętla się będzie zaciskać. W każdym razie banki na tym nie tracą. Banki nie dają, tylko w reklamach mówią, dajemy ci pieniądze. To oni nie dają pieniędzy. Oni te pieniądze inwestują, żeby sobie odebrać, co zresztą trudno mieć do nich pretensje, bo to jest ich zbójeckie prawo.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
Moje imię Jerzy, dzwonię z Radomia.
Bardzo
panie
proszę,
redaktorze, bo chyba uciekło jakoś uwadze najistotniejszy element tej rozmowy, a mianowicie jak dzisiaj wyciągnąć wnioski z tego, co historia mówi. Bo powstanie styczniowe, podstawa budowa II Rzeczypospolitej i teraz jak tą II Rzeczpospolitą potraktować w świetle dzisiejszym. Jest takie dziwne zjawisko, na które nie zwrócił uwagę pan redaktor, że II Rzeczpospolitą niejako wykasowano z pamięci naszego narodu. O Polsce sanacyjnej mówi się tylko źle. Nawet i te różne nowe ugrupowania neonarodowe o Polsce sanacyjnej jako takiej wyrażają się często, nie mówię nie zawsze, dosyć no, nieprzyjemnie. I problem polega na tym, że możemy tak stwierdzić wprost, że niejako narodowi polskiemu oderwano korzenie. Korzenie te, w których powinien tkwić jako kontynuator, spadkobierca II Rzeczypospolitej. I tu powiem takie hasło, które już powiedzmy mi się utrwaliło w trakcie różnych wpisów do internetu, do różnych tam dyskusji, że bez repolonizacji i debolszewizacji ani rusz. Po prostu nie da się nic zrobić, jeśli się po prostu nie popatrzy na historię Polski pragmatycznie. to, co pan redaktor mówił o pragmatyce, to ta pragmatyka jeszcze wymaga logiki. I logika dyktuje w tej chwili, że żadnego jakiegoś nowego, cudownego systemu państwowego nie da się wymyśleć. Nie ma do tego warunków po prostu i nie ma do tego ludzi. Natomiast żyjemy w tej chwili w państwie legalnego bezprawia, które zostało narzucone nam w 1945 roku przez nową nawałę bolszewicką, której niestety nie udało się nam zatrzymać. W 20 roku udało się, w tym roku nie udało się. Żyjemy cały czas pod okupacją tej nawały bolszewickiej. I tu po prostu ja po prostu czasem zastanawiam się, do jakiego stopnia, jakie to perfidne, że po prostu tak wykasowano z pamięci Polaków istnienie prawdziwej Polski. I tu czasem pojawiają się dyskusje, jak tylko się ten problem poruszy, zaraz sprawa, kwestia tam kłótni między Piłsudskim, Dmowskim i tak dalej, no różne tam historie. A tu nie o to chodzi. Chodzi o podstawy prawne funkcjonowania państwa. Przecież nasze państwo, te, które istniało w 1939 roku, funkcjonowało w oparciu o konstytucję, ustawy, rozporządzenia, dekrety, kodeksy i tak dalej. Mieliśmy i mamy cały system prawny, który powinien nadal funkcjonować, gdyby nie wojna oczywiście. I pytanie moje zasadnicze, nie wiem, czy pan redaktor nie skupił swojej uwagi na tym, bo w żadnym wystąpieniu tego nie słyszałem. Ale może mam nadzieję, że usłyszę w tej chwili.
To może pozwólmy odpowiedzieć panu redaktorowi. Dziękujemy, panie Jerzy.
No ja chciałem tylko dwa zdania powiedzieć. Po prostu tak? Zwrócić uwagę na to, że to jest, w moim przekonaniu, jest istotny element do tego, żeby pobudzić ludzi do działalności. Po prostu to jest światełko w tunelu. To po prostu każdy może sprawdzić w tej chwili, o jaką Polskę nam chodzi, jeśli będzie chciał wiedzieć, o co walczy. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Pan redaktor Rafał Ziemkiewicz.
Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że ja mam nieco inne doświadczenia, ale pewnie one są trudne je uogólniać. Tak? Moje, nie chcę mówić pokolenie, bo nie znam całego pokolenia, ale tak jakby ten krąg rówieśników, w którym się obracał, wręcz się wychowywał w legendzie II Rzeczpospolitej do tego stopnia, że nawet zawsze wokół siebie obserwowałem taką skłonność do idealizowania przedwojennej Polski. Przez choćby przez fakt, że w podręcznikach historii, jeśli można nazwać historią, to czego nas uczono, prawda, były brednie o faszystowskiej dyktaturze Piłsudskiego i to sprawiało, że odbieraliśmy to wszystko na odwrót i wręcz no, wydawało mi się, że właśnie u nas pewnym problemem jest takie idealizowanie Polski międzywojennej, gdy jednak ona też trzeba tu wyciągnąć pewne lekcje no, z tego, co się nie udało i z tego, co tam sprawiało, że ten kraj nie był rajem. Ale się z panem całkowicie zgadzam co do tego, że fatalnie się stało i że nie wykorzystano takiej szansy, by w roku 1989 czy 90 po prostu ogłosić ciągłość prawną. Były władze, legalne władze Rzeczpospolitej na uchodźstwie, należało je przywołać nie tylko po to, żeby prezydent oddał insygnia Lechowi Wałęsie, ale po to, żeby wrócił i przynajmniej na jeden dzień objął władzę jako legalny prezydent do czasu wyłonienia nowego w wyborach. Trzeba było wrócić, na ile to było możliwe, do konstytucji kwietniowej, jedynej legalnie obowiązującej. To by wiele spraw uprościło, no tylko cóż, droga przejęcia władzy, grupa, która władzę na mocy tej umowy w Magdalence przejęła, no siły, jakie za nią stały, realne, to były takie, jakie były, w związku z czym tego aktu nie dokonano. Jest pytaniem, ktoś może powiedzieć, że to jakieś fantazje, a moim zdaniem nie są to tak zupełnie nierealistyczne fantazje, czy taki akt się może dokonać, tak? Czy zamiast ogłaszać czwartą Rzeczpospolitą nie powinniśmy w którymś momencie ogłosić drugiej Rzeczpospolitej i tego, że właśnie dopiero teraz, jakby z takiej formacji przejściowej, którą mamy obecnie takiego PRL-u bis, jeszcze jakiejś kontynuacji, jeszcze jakiejś Polski nie do końca suwerennej, którą tutaj porównywałem z tym Królestwem Kongresowym z pierwszej połowy XIX wieku, że dopiero teraz mamy perspektywę powrotu do pełnej legalności. Ja myślę, że z punktu widzenia prawa to wcale by to nie było niemożliwe. Problem, o którym pan mówi, jest jeszcze takim, że te korzenie nie tyle obcięto, one się same oderwały, to znaczy same. No, oderwały ją masakra II wojny światowej, zagłada elit, ogromne migracje, oderwanie połowy terytorium polskiego, przepędzenie ludności na drugą część, na tak zwane ziemie zachodnie, odzyskane. Później ogromna migracja ze wsi do miasta, cała ta socjotechnika bolszewicka, wspierania rozmaitych mętów społecznych, niszczenia elit, dawnych elit międzywojennych. I to spowodowało, że w 1989 roku myśmy nie mieli społeczeństwa międzywojennej Polski. To było coś zupełnie nowego, innego, czego takim znakiem było, że partie rozmaite, które sięgały po historyczne szyldy, często się zresztą tocząc wielkie wojny o te szyldy, czy po szyldy Stronnictwa Narodowego, czy PPS-u, po prostu nic na tym nie zyskały. Okazało się, że to już jest w roku 89 tradycja absolutnie głucha, nieistniejąca. Nikt o tym nie wie, nie pamięta. Pamiętam, że jak byłem poprzednim razem, to przywoływałem tę diagnozę Nikodema Bończy-Tomaszewskiego, z którą się zgadzam, że mamy do czynienia po prostu z zerwaniem ciągłości, że ci Polacy, którzy żyją obecnie, to jest jakiś nowy naród, czy może właśnie nie naród, tylko jeszcze żywioł dopiero, który się narodził gdzieś, zaczął kształtować po tej zagładzie wojennej, zaczął się kształtować na nowo w warunkach tego wzmożonego awansu społecznego, migracji, to gdzieś w latach 60. Tak? Bończa Tomaszewski mówi, że to ojcami, założycielami współczesnej Polski byli Władysław Gomułka i prymas Wyszyński. Coś w tym jest. No, po prostu to zerwanie nastąpiło wskutek takiej bezprzykładnej zagłady właśnie głównie tych najwyższych warstw społecznych dawnej elity przedwojennej. No i to jest fakt, z którym sobie musimy poradzić. Musimy Polskę od nowa odbudować. Dlatego nie było odruchu sięgnięcia po pamięci II Rzeczpospolitej, że to są ludzie, którzy się nie wywodzą w większości z II Rzeczpospolitej, którzy pojawili się w polskiej historii dopiero niedawno, wcześniej nie brali w niej udziału. Potomkowie fornali, prawda, potomkowie chłopstwa pańszczyźnianego w 90%.
Jeszcze podejmiemy chyba jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
O, szczęść Boże, dzień dobry, jak to dobrze się połączyłam.
Tak, kto się z nami połączył?
Barbara Hamerlińska z Warszawy, Żoliborz.
Bardzo prosimy.
Parafia księdza, parafia Stanisława Kostki nawet, tak?
Mhm. No rozumiemy, a bardzo prosimy przejść do rzeczy.
Słuchamy.
A to tak, to już mam mówić, tak?
Tak, już jesteśmy na antenie.
A, no to już mnie słychać?
Tak, już słychać, bardzo prosimy.
Dobrze, to ja chciałam zapytać pana redaktora, ponieważ jest naprawdę erudytą. Widzę, że w historii jest erudytą. Przynajmniej w tej historii polskiej. Uznania, wyrazy uznania. I teraz tak, ja mam po moim tatusiu, który umarł w 72 roku, no był, znaczy mam taki dyplom. Kapituła oznaki pamiątkowej więźniów ideowych. Z lat 1914 do 1921. Mm-hmm. Ja już pytałam wielu tutaj nawet, bo ja pojawiam się w tej parafii, teraz ja czasem chodzę na wykłady do tych sal i tam są historycy. Nikt nie wie, co to jest. Czy może pan redaktor wie?
Może pani powtórzyć jeszcze raz nazwę tej kapituły?
Kapituła oznaki. Mm-hmm. Oznaki, bo to jest plama. Bo ten dyplom był zakopany pod okupacją bolszewicką na Białostoczyźnie.
Mm-hmm. Odznaki?
W 1939 roku. Kapituła odznaki pamiątkowej więźniów ideowych z lat 1914 do 1921. Numer 1915. Dyplom. W wykonaniu postanowienia pierwszego zjazdu byłych więźniów ideowych i na podstawie uchwały kapituły nadają Kazimierzowi Podczaskiemu, internowanemu w Trwałkowie.
A, to już wiemy.
A, no właśnie, a ja miałam o to zapytać pana profesora Haniawskiego, ale niestety zepchnęli go z górki w przepaść i nie zdążyłam.
No, świeć Panie nad jego duszą. Myślę, że on, to znaczy ja przyznam szczerze, że nic mi nie mówiło, ale nazwa obozu w Strzałkowie coś mówi.
A bo taki był poznaniakiem, bo brał udział w powstaniu wielkopolskim już potem. Bo jeżeli pan redaktor mówi na temat, tego dwudziestolecia Polski, no to przecież to ja się wtedy urodziłam na przykład.
Bardzo dziękujemy pani za to pytanie.
Pani może powiedzieć, co to jest takiego?
Podejrzewam, to znaczy ja się nie zetknąłem z tym, natomiast myślę, że musiała istnieć w okresie międzywojennym jakaś organizacja, która upamiętniała fakt tych wszystkich Polaków, którzy byli w okresie od 14 roku właśnie, a trwało to w niektórych wypadkach do 21 roku, internowani za działalność na przykład w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po rozwiązaniu legionów, prawda, byli również legioniści internowani przez zaborców, tak? Było wielu ludzi i oni chyba nazwali się więźniami ideowymi, którzy byli po prostu więzieni za to, że państwa zaborcze, wówczas jeszcze istniejące cały czas, uznawały ich za element niepewny. Tak, jako Polaków. Więc ja sobie spróbuję z historykami porozmawiać i może jak będzie następny raz okazja się, albo gdzieś proszę zerknąć od czasu do czasu, jeżeli to zdołam więcej wypatrzeć, to napiszę. Jest miesięcznik Do Rzeczy Historia, bo to dawno uważam, że historia niebawem zacznie wychodzić jako Do Rzeczy Historia i tam obiecuję pani, że o tej sprawie poinformuję redaktorów i poproszę, żeby ktoś się tym tematem zajął, bo zdaje się, że rzeczywiście żeśmy na zakończenie tych naszych rozmów sięgnęli po taki ciekawy temat historyczny, na który już się cieszę, żeby to zbadać i wyświetlić.
I tak już mamy godzinę pierwszą, także bardzo dziękujemy za ten cały maraton panu redaktorowi Rafałowi Ziemkiewiczowi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawia się, jak to zawsze jest taka specyfika, prawda, i zwłaszcza im dalej w las, im późniejsza godzina, to zawsze ten temat, od którego się zaczyna, gdzieś tam znika, bo jest dużo spraw aktualnych, ale to taki urok tych rozmów i bardzo państwu dziękuję i ojcu też za zaprowadzenie i za zaproszenie przede wszystkim, no zawsze to jest. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla mnie na pewno, mam nadzieję, że dla państwa również.
Również mamy taką nadzieję i dziękujemy bardzo jeszcze raz. Przypomnę, że rozmawialiśmy na temat powstanie styczniowe i odbudowa II Rzeczypospolitej. Wnioski na dziś, a naszym gościem był pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Jest minuta po godzinie pierwszej.